przy mikrofonie Grzegorz Gil. Ten czwartkowy wieczór to moment, w którym czas na kolejny GPS. Globalny punkt spojrzenia, drodzy Państwo. Dzisiaj ten skrót GPS będzie bardzo często wspominany w mojej audycji, ponieważ mamy temat kosmiczny, dosłownie i w przenośni, bowiem rozmawiamy o astropolityce i gwiezdnych wojnach, ale nie chodzi nam tutaj o George'a Lucasa, a gwiezdne wojny, które być może staną się faktem za jakiś czas. Nie mam do końca wglądu na stan nieba, widoczność, ale Państwo może macie lepszy. Odpoczywacie w Boże ciało i widzicie jakieś ciała niebieskie. My dzisiaj o ciałach niebieskich w polityce będziemy mówić. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski. Bardzo dziękuję za wsparcie techniczne. Przygotowałem dla Państwa, jak zawsze, pewną dozę muzyki utrzymanej w konwencji programu. Program dzisiaj rozpoczyna się poematem symfonicznym Ryszarda Strausa, tako rzecze Zaratustra, podobne dzieło niczego sobie propozycja Stanleya Kubricka z 1968 roku, czyli 2001 Odyseja kosmiczna. To, drodzy Państwo, nieprawdopodobna ekranizacja, pełna efektów specjalnych wyprzedzających epokę, pełna także pewnych błędów. Między innymi, jeśli ktoś się dokładnie przypatrzy, to zobaczy, że Słońce w kosmosie jest żółte. To błąd. Słońce w kosmosie świeci na biało. To atmosfera przepuszcza promienie słoneczne i daje nam żółty, pomarańczowy kolor. Podobnie Księżyc. Człowiek na Księżycu nie może swobodnie chodzić. Raczej skacze, biorąc pod uwagę to, że grawitacja to 1/6 grawitacji ziemskiej. Wiele innych nieścisłości. Dziś z moim wyjątkowym gościem, drodzy Państwo, z panem doktorem Rafałem, i teraz proszę wybaczyć, bo różnie można nazwisko odmieniać, Kopeciem. Panie Rafale, dobry wieczór. Jak powinniśmy odmieniać pańskie nazwisko?
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Kopciem chyba.
Pan Rafał Kopeć z panem Rafałem Kopciem. Dobrze, z panem doktorem Rafałem Kopciem, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dokładnie Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki. Takie struktury, drodzy państwo, w Polsce coraz częściej powstają. To społeczne, miękkie podejście do bezpieczeństwa, ale jednocześnie twarde, związane z cybernetyką, informatyką, także z wyjściem odważnym w kierunku badania kosmosu. Dzisiejszy GPS, cztery części, jak zawsze. Będą przerwy muzyczne, swoiste pauzy operacyjne. Nadajemy na żywo, będzie Beastie Boys, Intergalactic. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zmieni. Będzie David Bowie, Starman. Będzie trochę Gwiezdnych Wojen. Będzie trochę Depeche Mode. Mam nadzieję, że tutaj niczym nie zaskoczy mnie wsparcie muzyczne. Ale jeśli takie zaskoczenie będzie, to się nie obrażę, bo znają się eksperci Radia Lublin lepiej na muzyce ode mnie. Ja pewne rzeczy prowokuję, proponuję, one też bywają obrabiane i jeszcze bardziej więcej wyciskane jest z tej oprawy muzycznej. Ale zaczynamy. Przestrzeń kosmiczna, pierwsza część audycji, drodzy Państwo. Chwilę po 22.30 historia eksploracji kosmosu, a po 23.00 po serwisie informacyjnym i pewnym też wątku muzycznym, mam nadzieję, że czas na to pozwoli, porozmawiamy o batoniku Milky Way. No oczywiście nie będę lokował produktu, bo o drodze mlecznej porozmawiamy, ale przez pryzmat mocarstw, mocarstwowości, jak wygląda mocarstwowość w próżni, mocarstwowość kogo, czego, oczywiście państw. I na zakończenie, chwilę po 23.30, Gwiezdne Wojny. Powtarzam raz jeszcze, pozdrawiamy George'a Lucasa, wszystkie kreacje Luke'a Skywalkera i tak dalej, Hanna Solo, ale niekoniecznie chodzi nam akurat dzisiaj o tę piękną epopeję filmów dotyczących fantastyki. Panie Rafale, przestrzeń kosmiczna. Pierwsze pytanie, idziemy od ogółu do szczegółu. Czy kosmos to jest przestrzeń polityczna?
Jak najbardziej, to jest przestrzeń polityczna i tu, jeśli chodzi o to pytanie w ogóle o taki charakter polityczny i prawno-międzynarodowy przestrzeni kosmicznej, to myślę, że powinniśmy zacząć od dwóch kluczowych kwestii. Po pierwsze, przestrzeń kosmiczna, kosmos, przestrzeń pozaziemska, myślę, że możemy te pojęcia stosować zamiennie, natomiast jest to coś zupełnie innego niż przestrzeń powietrzna, tak? Zarówno z punktu widzenia fizycznego, jak i z punktu widzenia prawno-międzynarodowego. To jest jeden ważny aspekt. A drugi ważny jest taki, że, co może być zaskakujące, nie ma ustalonej granicy pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami, zwłaszcza z punktu widzenia prawa międzynarodowego, co potencjalnie może być oczywiście przedmiotem sporu. Ta kwestia granicy kosmosu jest o tyle ważna, tej granicy naszej, bliższej, tak? Bo nie wiemy, gdzie znajduje się ten koniec kosmosu.
No prawdopodobnie go nie ma w ogóle.
Prawdopodobnie go nie ma. Natomiast to rozgraniczenie między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną jest o tyle ważne, że przestrzeń powietrzna znajduje się w zakresie suwerennej jurysdykcji państwa, tak? Podczas gdy przestrzeń kosmiczna nie znajduje się. W konsekwencji każde państwo ma prawo do regulowania kwestii przelotów statków powietrznych, tak, w ramach własnej przestrzeni powietrznej i na przykład pogwałcenie tego prawa może skutkować zestrzeleniem obcego statku powietrznego. Natomiast przemieszczanie się obiektów w przestrzeni kosmicznej, tak, nad terytorium danego państwa jest jak najbardziej dopuszczalne. Co ciekawe, ta kwestia nie była kwestia rozciągnięcia terytorialności przestrzeni powietrznej na przestrzeń kosmiczną. Wcale nie była oczywista u zarania eksploracji kosmosu. W zasadzie ten precedens wytworzył się wraz z lotem Sputnika. To niektórzy, nawet historycy, między innymi Walter Pogal, który w swojej fascynującej książce to opisał, idzie w swoich przypuszczeniach jeszcze dalej. On sugeruje wręcz, że Amerykanie z premedytacją nie wysłali satelity jako pierwsi, gdyż mieli takie możliwości techniczne. Dlatego, że od efektu propagandowego takiego pierwszeństwa byli bardziej zainteresowani stworzeniem rodzaju precedensu, który zakładałby, i tak się stało, właśnie wolność przelotów nad terytorium innych państw przestrzeni kosmicznej, a przede wszystkim zależało im na tym, żeby ten precedens stworzył Związek Radziecki.
Proszę.
Amerykanie bowiem obawiali się radzieckich protestów w przypadku, gdyby to amerykański satelita znalazł się...
Przypomnijmy, panie Rafale, naszym słuchaczom, Sputnik, wyniesienie Sputnika na orbitę, to są lata 60?
To są lata 50, 1957 rok.
57, końcówka lat 50, drodzy państwo, już bez Józefa Stalina, ale z innymi... powiedziałbym charakterystycznymi postaciami, które z pewnością...
Przede wszystkim z Nikitą Chruszczowem, wielkim entuzjastą rakiet.
Właśnie o to chodzi. Być może to też jest jakaś zasługa Nikity Chruszczowa, że Sputnik się pojawia. 1957 rok. Mamy już jakiś punkt zaczepienia. Pan Rafał zwraca uwagę na tą niejednoznaczność. Przestrzeń powietrzna należąca do wyłącznej jurysdykcji państw. Mamy na świecie przecież blisko 200 państw, które pilnie, jedne mniej, drugie bardziej, biorąc pod uwagę to, czy mają, czy nie, odpowiednie zasoby, pilnują swojej przestrzeni powietrznej. No a przestrzeń kosmiczna, teoretycznie swoboda żeglugi, tak jak na Morzu Otwartym mamy przestrzeń kosmiczną. No gdzieś pojawiają się, panie Rafale, zdaje się, te informacje, że oczywiście atmosfera składa się z wielu różnych warstw, od troposfery po egzosferę, no i gdzieś tam te 100 kilometrów, z tego co słyszałem, czasami się to pojawia, ale rozumiem, że nie ma żadnego dokumentu, który w sposób bezwzględny doprecyzowałby ten zasięg, ten zakres i to, że...
Tak, dokładnie.
Ani
konwencja, traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, najbardziej istotny akt prawa kosmicznego, najważniejszy, ani inne akty prawa kosmicznego, ani też na przykład konwencja chicagowska o lotnictwie cywilnym, tego nie precyzują. Ta granica, o której pan wspomniał, to 100 kilometrów, to jest tak zwana linia Kármána. Theodor von Kármán, matematyk, inżynier, fizyk, w roku 1956 starał się obliczyć, nie granicy kosmosu, tylko wysokość, powyżej której atmosfera Ziemi staje się zbyt rozrzedzona do celów aeronautyki, tak, do celów lotnictwa. I pierwotnie ustalił tą granicę w ogóle na 275 tysięcy stóp, czyli nieco powyżej 83 kilometrów. Ale właśnie tak jak mówię, jego celem nie było wskazanie granicy kosmosu, tylko określenie największej wysokości pozwalającej na lot aerodynamiczny. I ta koncepcja linii Kármána z inaczej ustawioną wysokością, tak, właśnie z tą wysokością ustaloną na 100 kilometrów, stała się podstawą właśnie rozdziału przestrzeni powietrznej od przestrzeni kosmicznej, ale w ramach organizacji międzynarodowej, czyli Międzynarodowej Federacji Lotniczej, FAI, która właśnie przyjęła tą linię i tą wysokość, tak, ustaloną na 100 kilometrów, jako podstawę rozdziału pomiędzy działalnością aeronautyczną, tak, czyli tą lotniczą, i astronautyczną, kosmiczną, ale to jest, i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, organizacja o charakterze w zasadzie sportowym, tak, więc jakby z punktu widzenia działalności państw, jej znaczenie tego rozgraniczenia 100 kilometrów jest praktycznie żadne.
Praktycznie żadne, ja pamiętam ten projekt, proszę wybaczyć, sponsorowany, nie będę lokował tego produktu akurat w tym momencie, przez producenta jednego z napojów energetycznych najbardziej znanego prawdopodobnie w tej części Europy. Przy okazji kojarzony producent z jednym z państw neutralnych w Europie. Oto, czy w kosmosie są jakieś neutralne tereny, przestrzenie. O tym jeszcze porozmawiamy. Pamiętam tego śmiałka, który wyskoczył, tak, wyskoczył w kierunku Ziemi, powierzchni Ziemi, no i miał tam, to było nadawane niemalże na żywo. I to był pewien też bardzo ciekawy przypadek, no, stąpania gdzieś po kosmosie, chodzenia wręcz, latania w przestrzeni kosmicznej, gdzieś na granicy, prawda?
U progu kosmosu.
U progu kosmosu raczej, bo kosmos oczywiście jest przestrzenią wybitnie niesprzyjającą życiu człowieka, ale polityce z pewnością sprzyja. Panie Rafale, jakie zasoby kryje w sobie kosmos? Stephen Hawking, znany astrofizyk, postać nieprawdopodobna, zmagający się ze stwardnieniem zanikowym bocznym przez większą część swojego życia, w roku 2017, jeśli dobrze pamiętam, przed śmiercią zaznał braku grawitacji, doznał takiego zaszczytu, pojawił się w tych warunkach kosmosu, stwierdził, że rodzaj ludzki nie może sobie pozwolić na ignorowanie kosmosu i eksploatacja. Eksploracja jest czymś w rodzaju must have, inaczej nie przetrwamy. Czy chodziło mu wyłącznie o zasoby? Pewnie nie tylko, ale od tego zacznijmy. Skoro państwa mają swoją wyłączną jurysdykcję, przestrzeń zasobów specjalnie, przestrzeń powietrzna nie ma. No oczywiście jest tlen, ale tutaj trudno o wskazanie granic w powietrzu. Oczywiście radary mogą monitorować przestrzeń powietrzną. Ta górna granica jest umowna ze względów astronautyki. Zwrócił pan uwagę, jest wydzielone 100 kilometrów, ale geopolitycznie nikt na to nie zwraca uwagi. Zasoby Ziemi, surowce, a kosmos? Zacznijmy od surowców. Co? Czy kosmos jest interesujący i jest dzisiaj czymś w rodzaju bezwzględnie koniecznej areny rywalizacji, może współpracy państw? Jakie zasoby kryje w sobie kosmos?
Ja na tą kwestię spojrzałbym nieco szerzej, traktując jako zasoby wszystko, co może przynieść dochód. Więc tu mamy pewne tradycyjne, powiedzmy, działy gospodarki kosmicznej związane po pierwsze z działalnością operatorów satelitarnych, przede wszystkim w zakresie telekomunikacji. To jest taki dosyć właśnie tradycyjnie istniejący od lat 60. Aspekt kosmicznej ekonomii, a w ostatnim czasie notujemy też dynamiczny rozwój teledetekcji kosmicznej, także właśnie w tym wymiarze gospodarczym, w tym wymiarze ekonomicznym. Oprócz tego jeszcze działalność firm komercyjna świadczących usługi w zakresie wynoszenia ładunków w kosmos, działalność firm produkujących na przykład infrastrukturę kosmiczną, rakiety, statki kosmiczne, satelity i tak dalej, wszystko co jest potrzebne do tej działalności kosmicznej. Do tego by można jeszcze dodać działalność podmiotów, które korzystają z usług kosmicznych, także tych oferowanych na przykład niekomercyjnie, tak jak nawigacji satelitarnej, więc to wszystko nam tworzy tą kosmiczną ekonomię. to wszystko przynosi nam dochód i z tej perspektywy też możemy i myślę, że powinniśmy patrzeć na kosmos jako na źródło zasobów. Mamy też coś, co ja nazywam się nową kosmiczną gospodarką. Aha. Te nowe obszary gospodarki kosmicznej mogą obejmować takie dziedziny jak turystyka, o którym tu też pan wspomniał, osadnictwo, energetyka, usługi tak zwane space to space, między innymi serwis tankowania satelitów oraz chyba to, co być może w największym stopniu tak rozbudza wyobraźnię, czyli kosmiczne górnictwo. Tak? To ono się wydaje tą najbardziej obiecującą formą nowej gospodarki kosmicznej i w taki najbardziej bezpośredni, namacalny sposób związany z tymi zasobami rozumianymi tradycyjnie. Tak? Ono zakłada pozyskanie surowców naturalnych z przestrzeni kosmicznej i to może być droga do realizacji dwóch celów. Pierwszym z nich, oczywiście takim najbardziej oczywistym, jest zdobycie surowcowej niezależności, przede wszystkim w zakresie tak zwanych metali ziem rzadkich, które stanowią podstawę produkcji współczesnych podzespołów elektronicznych, a przy tym są rozmieszczone bardzo nierównomiernie na świecie. Około 40% tych światowych zasobów znajduje się w Chinach, ale państwo środka odpowiada za około 80-90% światowego wydobycia, bo podstawową barierą tu nie jest skala występowania, wbrew nazwie, one są, wcale nie są takie rzadkie, tak? Natomiast niska koncentracja w skorupie ziemskiej, co powoduje, że wydobycie jest bardzo kosztochłonne, bardzo też degradujące dla środowiska. Stąd się bierze ten prymat chińskiego przemysłu wydobywczego w tym zakresie. A drugi cel zakłada, że kosmiczne górnictwo przyczyni się do ułatwienia lotów w daleki kosmos i umożliwi trwałą obecność ludzi przede wszystkim, chociaż też jeśli chodzi o tą eksplorację bezzałogową, generalnie na ciałach niebieskich. I w związku z tym wśród tych poszukiwanych surowców znajdują się zarówno te służące do realizacji pierwszego celu, czyli mówiąc ogólnie tak deficytowe surowce nadające się do transportu na Ziemię, irid, osm, pallad, platyna, ren, rod, ruten, wolfram, tak, jak i też kilka kategorii surowców, które ułatwiają eksplorację kosmosu. Tak? Do tej drugiej kategorii możemy zaliczyć na przykład surowce przydatne w rozbudowie infrastruktury kosmicznej, tytan, żelazo, kobalt, mangan, molibden. Następnie surowce niezbędne w systemach podtrzymywania życia tak zwanych, tak? Jeśli mówimy o ekspedycji załogowej, czyli przede wszystkim woda i tlen. Oraz substancje służące do produkcji, które mogą posłużyć do produkcji paliwa rakietowego, czyli przede wszystkim wodór, tlen, a także amoniak. I pozyskanie tych surowców, mówię o tej drugiej grupie, w kosmosie eliminowałoby konieczność każdorazowego pokonywania tak zwanej ziemskiej studni grawitacyjnej w celu ich dostarczenia na ciała niebieskie, co jest bardzo energochłonne. Natomiast trzeba zaznaczyć, że te projekty energetyki, projekty górnictwa kosmicznego są, one budzą duże nadzieje, natomiast jak na razie ja jestem powiedzmy umiarkowanym optymistą, tak, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju tego obszaru.
Dobrze, ale to jest, panie Rafale, optymizm oparty na faktach. Ktoś już dokonał jakichś próbnych odwiertów, pokazał, zwiózł na Ziemię jakieś próbki, no po prostu konkretny dowód, że mamy technologię wydobycia, oczywiście nie na skalę mikroskopijną, że łazi gdzieś, pobierze próbkę, ale na skalę przemysłową, bo wprowadziliśmy pojęcie przemysłu kosmicznego, ekonomii kosmicznej. To nie chodzi tutaj o jakieś kosmetyczne przesunięcia, chodzi tutaj o bazowanie, by osiągnąć niezależność, suwerenność, odporność geoenergetyczną. Czy są już jakieś precedensy ciekawe?
To znaczy tak, jeśli chodzi o same technologie, które nam pozwalają pobierać surowce i dostarczyć je na Ziemię, no to one oczywiście istnieją, natomiast są przede wszystkim wykorzystywane obecnie do celów naukowych i to jest taka skala, która pozwala realizować cele naukowe. Natomiast jeśli chodzi o realizację tych przedsięwzięć w skali przemysłowej, takiej, która by też miała sens ekonomiczny, no to na razie jesteśmy jeszcze u progu dopiero tego.
Jesteśmy u progu. Drodzy Państwo, my jesteśmy teraz u progu naszego programu w cały czas. GPS o astropolityce i Gwiezdnych Wojnach z doktorem Rafałem Kopciem. Chwila przerwy na kawę, herbatę, być może coś innego kosmicznego. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie muzycznej.